Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Jest 20 dzień listopada. Zapraszam na magazyn Tygodnik Polityczny Radia Poznań, a w nim wraz ze mną dzisiaj profesor Wiesław Ratajczak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Kłaniam się słuchaczom.
I mecenas Jarosław Pucek po dłuższej przerwie z nami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór Państwu.
A nie bez kozery Jarosław Pucek, będąc dzisiaj w trzeciej części, myślę, że bardzo kompetentnie skomentuje nam kwestię Kataru, zanim jednak dojdziemy do spraw przyjemnych w naszym magazynie. Chciałem rozpocząć część krajową od bardzo poważnej sprawy tragedii w Przewodowie ze strony ukraińskiej. Błędna trajektoria, nie rozstrzygam, czy to błąd ludzki, czy to błąd sprzętowy. W każdym razie rakieta, która zabiła przypadkowych dwóch mężczyzn. Wielka tragedia tych rodzin, ale także wydarzenie polityczne może trochę zadziwiać opinię publiczną. Reakcja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który wpierw twierdził, że to są rakiety rosyjskie, później stwierdził, że nie jest pewny na 100%, natomiast no, do dnia dzisiejszego nie nastąpiło nic, co byłoby formą czy to propozycji zadośćuczynienia tym rodzinom, czy też jakiegoś wytłumaczenia, co może mieć konsekwencje w zakresie psychologii politycznej wśród Polaków. Wiemy, że wcale nie jestem tak, że nie patrzymy na reakcję Ukraińców i choć chcemy im pomagać i choć jesteśmy gotowi wspierać Ukrainę, to jednak oczekujemy też, wydaje się, właściwych reakcji. Czy ten brak reakcji może być problemem? To moje pierwsze pytanie, albo ta niewłaściwa reakcja, czy może być problemem? I druga sprawa, co wynika politycznie z Przewodowa, bo chyba uświadamiamy sobie w najbardziej brutalny sposób, że ta wojna dotyczy również nas. Jarosław Pucek.
Oczywiście źle się stało, natomiast miejmy świadomość, że Ukraina jest na wojnie, a Rosja jest agresorem, w związku z czym i tu muszę powiedzieć, że cała klasa polityczna ten egzamin zdała poza pojedynczymi wyjątkami, podkreślając, że wina leży wyłącznie po stronie agresora, czyli po stronie Rosji. Reakcja prezydenta Zełenskiego, myślę, że może wynikać z kilku powodów. Takie dwa czynniki, jakie ja bym tutaj widział, no to pierwsze to była informacja, którą otrzymał od swoich współpracowników, którzy zapewniali go, i takie mamy doniesienia, zapewniali go, że to była jednak rakieta rosyjska, tym bardziej, że jak coraz więcej wiemy, że były tam dwie rakiety i jedną udało się zniszczyć, drugą uszkodzić, w związku z czym być może w pierwszych godzinach to było uzasadnione. Wydaje się, że NATO, a też i Polska bardzo szybko wiedziała, jaka była rzeczywistość, dlatego też powściągliwa reakcja polskiego rządu. Druga możliwość to jest też taka, że Ukraina mniej lub bardziej świadomie, a może nawet czasami podświadomie, chce zawsze mieć rację moralną tego w tym sporze i pewnie ciężko jest im się przyznać, że to z ich powodu zginęli niewinni ludzie.
No właśnie, ale jednak czy nie powinni zmienić tego stosunku, zwłaszcza, że tu jednak nie chodzi o Rosję, ale chodzi o wspomagającą z całych sił Polskę.
Tak, panie redaktorze, ale miejmy świadomość, że Ukraińcy od 8 miesięcy, już ponad 8 miesięcy są naprawdę w strasznie trudnej sytuacji, walczą twardo o swoją niepodległość i jeżeli nawet popełniają gdzieś po drodze błędy, a przecież wychodzą na wierzch i inne rzeczy, że prezydent Biden potrafił skrzyczeć prezydenta Zełenskiego podczas jednej z rozmów marcowych, a zatem takie błędy w komunikacji czy też błędy polityczne się zdarzają, ale biorąc pod uwagę skalę tragedii, jaką dotknęła Ukraina, ja nie mam tutaj cienia pretensji o to zachowanie. Mam nadzieję, że władze ukraińskie wyciągną wnioski na przyszłość, a ten temat powinniśmy jak najszybciej zamknąć i chyba nie dociekać jakiegoś specjalnego zadośćuczynienia. Dajmy Ukraińcom walczyć o swoje. Ja nie mam jakiejś wielkiej potrzeby, żeby tutaj Ukraińcy jakoś szczególnie starali się o jakąś, no nie wiem, no zadośćuczynienie czy przeprosiny. To jest wojna jednak, mimo wszystko.
Ale można by powiedzieć, stawiając się trochę w roli adwokata diabła, że jednak z punktu widzenia tych rodzin ta tragedia nie jest, nie, no, no trudno to tylko wytłumaczyć, tam jest wojna, więc spróbujmy teraz o wszystkim gdzieś zapomnieć, iść dalej. Jednak no, oczekiwanie pewnego gestu, ale także stosunku wobec traktowania Polaków jest chyba, no jest jakąś potrzebą społeczną. Nie sądzi pan mecenas, że to jednak jest psychologicznie ważne?
Ja się zgadzam, ja tylko mówię o moim odczuciu, że ja nie czuję takiej potrzeby, natomiast pewnie taki gest byłby potrzebny. Ja jestem przekonany, że wkrótce to się stanie. Bardzo bym zalecał duży spokój i jednak jeszcze odrobinę cierpliwości, dlatego że to jednak jest tragedia. Ja rozumiem, że dla tych osób, dla tych rodzin nie ma o czym w ogóle dyskutować, natomiast patrzmy na to też w perspektywie znacznie szerszej, a ta perspektywa no, jest niezwykle trudna i no, tak jak powiedziałem, nie chcę się powtarzać, ja tak bardzo trzymam kciuki za Ukrainę, że nie czuję tutaj jakiegoś żalu w stosunku do strony ukraińskiej, po prostu na, no to jest wojna, na wojnie zdarzają się różne złe rzeczy, no i z tą jedną z nich mieliśmy do czynienia. To też uzmysławia nam trochę Polakom, że to jest realne zagrożenie też i dla nas. I musimy
który
też
toczy się, który toczy się tuż przy linii granicznej z Polską.
Dokładnie tak. Postawę? I niestety musimy być też gotowi na to, że takie incydenty będą się zdarzać. Musimy po prostu być tego świadomi i na to się przygotowywać.
Jak na to patrzy Wiesław Radajczak?
No, oczywiście reakcja strony ukraińskiej jest z wielu powodów zrozumiała. Zapewne prezydent Zełenski też dysponuje informacjami od swoich służb, które być może założyły, że to, iż była to rakieta systemu antyrakietowego ukraińskiego, jest mało prawdopodobne. Jak wiadomo, te rakiety mają również system doprowadzający do samolikwidacji rakiety w sytuacji, kiedy ona nie osiągnie swojego celu. Poza tym no zawsze trzeba się liczyć z możliwością dywersji, czy też z takim działaniem strony rosyjskiej, które miałoby na celu skierowanie uwagi, skierowanie tych, którzy poszukują sprawców tego nieszczęścia właśnie w stronę ukraińską. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby do wyników polskiego śledztwa, bo to przecież Polska będzie śledztwo prowadzić, w pewnym momencie dopuścić także obserwatorów ukraińskich.
Ale, myślę, że wtedy myśli pan profesor, że ta reakcja prezydenta Zełenskiego, czy ona rzeczywiście przyniesie długofalowo pozytywny skutek? To myślę jednak o tym, że opinia publiczna mogłaby oczekiwać jakiegoś słowa, no chociażby wsparcia dla tych rodzin, chociażby jakiegoś wyjaśnienia, nie mówię przeproszenia, bo to rzeczywiście byłoby to już może za dużo, ale wyjaśnienia tej sprawy.
To znaczy słowa współczucia ze strony ukraińskiej padły, były one natychmiastowe i szczere. Natomiast tu rzeczywiście poczekajmy do końca postępowania. Oczywiście nie można wykluczyć, a nawet wydaje się to bardzo prawdopodobne, iż to pocisk ukraińskiej obrony antyrakietowej, ale to tak,
no, taka jest kolej tak rzeczy.
Należy w takich sytuacjach poczekać do oficjalnych ustaleń i zapewne wtedy także kroki prawne zostaną wobec tych, którzy ewentualnie popełnili błąd, wszczęte. Ja bym też, może to nie jest najważniejsza okoliczność tej sprawy, ale pomyślał o tym, że każde słowo prezydenta Ukrainy wobec zagranicy, ale także, czy może przede wszystkim wobec własnego narodu, musi być bardzo wyważone. Takie natychmiastowe przyjęcie opcji winy ukraińskiej obrony przeciwrakietowej no, byłoby wyrazem braku zaufania do tych służb i podważyłoby w jakimś przynajmniej niewielkim, ale jednak stopniu morale strony ukraińskiej, więc przyznaję, że
no
mnie ta reakcja
to jest
nie
ważna
dziwi.
Uwaga, że to jest ważna uwaga, że prezydent Zełenski mówi nie tylko nawet w tych międzynarodowych oświadczeniach do świata, ale mówi także do wewnątrz Ukrainy, do swoich. Słuchajcie, chciałbym was zapytać o kwestie konsekwencji politycznych tego wydarzenia. Jarosław Kuciak już wspomniał, że mamy do czynienia jednak z czymś, co można by nazwać takim przebudzeniem świadomości. To znaczy my to wiemy i czujemy, że ta wojna jest blisko nas, ale tragedia, która miała miejsce w Przewodowie, no pokazuje, że to jest rzecz bardzo, to jest sprawa bardzo realna i ta kwestia bycia wciągniętym w konflikt bądź dystansowanym, no trochę chyba wisi na włosku, Jarosław Kuciak.
No myślę, że akurat w Polsce nie ma takiego problemu, to znaczy przynajmniej nie czujemy się i nie chcemy być stać z boku. To byłoby zachowanie nad wyraz irracjonalne. Ja muszę też powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego, że jest taki trwały front. To, o czym już w naszych rozmowach wielokrotnie podkreślaliśmy, czyli front krajów bałkańskich, ale też i Rumunii, i Bułgarii, czyli tych krajów należących do Europy Środkowo-Wschodniej, które były pod okupacją komunistyczną, które mają inną świadomość tym, czego jest Rosja. I ten sojusz jest...
Dodajmy tylko, pozwolę sobie wtrącić, że Rumunia ma problem przecież z Naddniestrzem, gdzie Rosja bardzo intensywnie chce wywołać kolejny mikroskalę, ale uderzające państwo NATO, jakim jest Rumunia, konflikt.
Tak, no oczywiście, no tych wątków jest więcej, no tu moglibyśmy jeszcze mówić dalej o Mołdawii, zresztą idąc jeszcze dalej, to konflikt azersko-ormiański, który też przy okazji został wywołany, no tych wątków otwiera nam się sporo, natomiast jakby chciałbym podkreślić, że budujące jest to, że ten sojusz tych państw jest twardy, nienaruszony i trzymamy jeden front razem z państwami skandynawskimi przeciwko właśnie tym głosom gdzieś z południowej czy zachodniej Europy, no, które pewnie chciałyby luzować nieco te relacje. Ja to, że to ten wspólny front czy wsparcia dla Ukrainy jednak oddzielałbym oczywiście od prób znalezienia jakiegoś rozwiązania tej sytuacji, ponieważ te kanały dyplomatyczne muszą być utrzymane, nawet jeżeli Rosja jest agresorem. To są zupełnie inne sprawy. Mówię o tym, że prezentujemy ten sam stosunek do tej wojny, do Rosji i wsparcia Ukrainy i mam nadzieję, że ten incydent tego nie zachwieje.
Jesteśmy teraz w części krajowej, więc zapytam jeszcze pana mecenasa o to, czy klasa polityczna, bo powiedział pan na początku, że klasa polityczna zdała egzamin. No jednak znaleźli się też politycy, którzy próbowali tutaj ugrać jakiś punkcik czy też promil poparcia na tej sprawie i tej jedności jednak nie zatrzymali. Ale faktycznie, czy gdyby to oceniać w tych kategoriach, czyli czy klasa polityczna się przy tym bardziej ujednoliciła, zjednoczyła, czy też nie, jakby pan odpowiedział na to pytanie?
Wie pan, statystycznie w każdej społeczności 5% osób jest niespełna rozumu. W związku z czym należy założyć, że i 5%...
O jakim pan jest optymistą?
No więc przyjmijmy, panie redaktorze, tą optymistyczną statystykę, że 5% polityków to zwyczajni wariaci. Natomiast liderzy, główni liderzy wszystkich ugrupowań mówili tutaj jednym głosem. I ci harcownicy, którzy próbowali zbudować jakiś tam kapitał polityczny na tym na początku, bardzo szybko ucichli. Także ja myślę, że to per saldo z dzisiejszym, po tygodniu mogę powiedzieć, że ja odbieram reakcję z polityków pozytywnie, mimo wszystko.
A jak odbiera je profesor Wiesław Ratajczak?
Myślę, że fakt zaproszenia przez pana prezydenta skierowanego do polityków, także polityków opozycji, by o tej sprawie rozmawiać i rozmawiać spokojnie. Również przed przecież tragedią, która się na Lubelszczyźnie wydarzyła, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego zaprosił na posiedzenie Rady również byłych przewodniczących tego gremium, więc taki impuls do ponad sporami politycznymi toczonej rozmowy o sytuacji Polski został skierowany, na szczęście został przyjęty.
Generał Koziej i już były szef BBN-u Paweł Soloch, który właśnie w Rumunii będzie, zdaje się, ambasadorem. To rzeczywiście takie bezprecedensowe spotkanie, bo przecież generał Koziół był szefem BBN-u przeciwnika politycznego prezydenta Andrzeja Dudy, pana Bronisława Komorowskiego, prawda? I to jest rzeczywiście takie pozytywne wydarzenie.
No, oczywiście obawiałbym się bardzo reakcji polityków i publicystów, które byłyby w tej sytuacji nieracjonalne czy sprzeczne z polskim interesem. I oczywiście takie reakcje się też pojawiły, mówiące o tym, że polska obrona antyrakietowa jest nieszczęśliwa. Chociaż to nawet z punktu widzenia laika, bo nie czuję się ekspertem w tej sprawie, no brzmi po prostu śmiesznie. Oczywiście no, mimo najszczerszych chęci przecież nie możemy zapewnić bezpieczeństwa każdemu skrawkowi naszej ojczyzny i żaden ten kraj nie dysponuje podobnie skuteczną tarczą antyrakietową. No oczywiście warto byłoby wspomnieć również o tym, od kiedy prace nad tarczą rakietową w Polsce antyrakietową miały trwać i z jakich powodów zostały tak poważnie opóźnione. Ale to jest osobny temat. Zwróciłbym jeszcze na jeden aspekt uwagę. Przyznaję, że przeraziły mnie komentarze na portalach informacyjnych natychmiast po tym zdarzeniu, czy też po tym wskazaniu, że to prawdopodobnie rakieta ukraińskiego systemu antyrakietowego. Były to oczywiście komentarze, no do pomyślamy się, z jakich ośrodków sporządzane, z jakich ośrodków płynące, ale one natychmiast zostały wycofane, skasowane i powiedzieć można, że taka wojenna czujność zapanowała, przynajmniej w niektórych portalach informacyjnych, bo to jest bardzo istotne, żeby nad tymi komentarzami, które są elementem wojny informacyjnej, wojny propagandowej z Polską, także starać się zapanować.
Postawmy tutaj kropkę, a naszych słuchaczy zapraszamy na drugą międzynarodową część naszego magazynu. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Magazyn Tygodnik Polityczny Radia Poznań, Cezary Kościelniak i moi goście, mecenas Jarosław Pucek i profesor Wiesław Ratajczak. A w drugiej międzynarodowej części chciałbym Was zapytać o Węgry. Węgry, które wydają się balansować sprawą rosyjską między Brukselą a Waszyngtonem, a Brukselą balansują między Moskwą a swoją własną właśnie polityką, którą prowadzą w sposób, wydaje się, trudno zrozumiały i niestety trudno wytłumaczalne. Tymczasem jednak w stosunku do Brukseli Viktor Orban jest bardzo bliski uruchomienia KPO, poszedł na daleko idące ustępstwa. Widać, że presja, która została również na Węgry ze strony Brukseli nałożona, okazała się w tym przypadku rzeczywiście skuteczna, to znaczy w tych swoich reformach, tam chodziło głównie o reformy antykorupcyjne, Viktor Orban zrobił krok do tyłu, ale jeśli chodzi o relacje z Moskwą, nawet po wypadku w Przewodowie, Viktor Orban przeciwstawia się zaciągnięciu wspólnego europejskiego kredytu na pomoc Ukrainie. W co gra, waszym zdaniem, Viktor Orban? Czy nie jesteśmy trochę przy ścianie teorii spiskowych, które można by powiedzieć, że są jakieś materiały kompromitujące może w Moskwie tego polityka, bo trudno już znaleźć jakieś próby racjonalnej oceny gry Budapesztu. Wiesław Ratajczak.
No, sprawa to ogromnie skomplikowana. Przyznaję, że nie skłaniałbym się do jakiejś jednoznacznej odpowiedzi. Mam oczywiście kilka przypuszczeń. No to po pierwsze ta związana z polityką prowadzoną przez Viktora Orbana od dawna, taką polityką, która no, zmierza do samodzielności Węgier, do właśnie takiego umiejętnego balansowania między europejskimi państwami i organizacjami. Ja bym też mimo wszystko wprowadził wątek historyczny, no i wspomniał, z czego to niezdecydowanie, czy też balansowanie Węgier między innymi wynika. Zapewne byłoby ono znacznie mniejsze, gdyby projekt Nabucco, który właśnie między innymi z inicjatywy Węgier i Austrii w 2009 roku został zainicjowany, a który miał uniezależnić właśnie między innymi Węgry od dostaw gazu z Rosji. No ten projekt niestety został zarzucony i to wcale nie za sprawą Viktora Orbana, jak pamiętamy. No, pewne decyzje mają swoje konsekwencje. No, zdrada, której dopuścił się Ferenc Giurgiani, premier Włoch, podpisując z Władimirem Putinem kontrakt na dostawy gazu i rezygnując z tego wielkiego europejskiego projektu, jakim miał być Nabucco, ma swoje konsekwencje współcześnie. Ja bym też oczywiście nie zapominał o tym, że Węgrzy mają ogromną mniejszość, czy też ogromną część swoich obywateli poza granicami państwa i takie balansowanie.
Czyli mogą być właśnie, bo o to chciałem zapytać, mogą zdanie pana profesora, bo faktycznie chyba na Ukrainy z wszystkim, gdzie mieszka mniejszość węgierska, tam się nie spadają rakiety rosyjskie. Jest element właśnie takiego dealu, was popieramy w trochę, udało przynajmniej też neutralnie. W zamian za to wy nie atakujecie terenów, gdzie jest nasza mniejszość. Czy taka konstrukcja może mogłaby coś wyjaśniać?
No, myślę, że jest to jedna z ważnych okoliczności, które premier Węgier bierze pod uwagę. Mówimy o mniejszości, ale de facto Węgrzy na Zakarpaciu stanowią w niektórych miejscach większość mieszkańców. No, jak wspomniał pan redaktor, ta część Ukrainy jest do tej pory niedotknięta skutkami wojny, ale przecież nie jest trudno o jakąś prowokację, po prostu o nieszczęście, więc być może tego typu ostrożność również premierem Orbanem kieruje, choć no, muszę przyznać, że z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc ta polityka jest coraz trudniej akceptowalna i coraz trudniej jest ją zrozumieć.
Właśnie,
rozumiem wszystkie te okoliczności, które sam wymieniłem.
Bardzo trudno jest zrozumieć cel, do którego dąży Viktor Orban. Może Jarosław Pucek coś więcej rozumie z tej polityki?
Myślę, że rozumiem jeszcze mniej, ale już przestałem czegokolwiek oczekiwać. W kwestiach relacji pomiędzy Węgrami a Rosją no od dawna źle pachniało. Myślę, że do końca Viktor Orban nie zdawał sobie sprawy z tego, że Rosja jest gotowa rozpętać wojnę dzisiaj w Europie. Dzisiaj po prostu no, musi brnąć w tym kierunku, z którego trochę już nie ma wyjścia, dlatego że uzależnił Węgry energetycznie od Rosji całkowicie. I to nie dlatego, że tak jak w przypadku, nie wiem, no, Bułgarii, czy innych krajów, że po prostu, czy naszych południowych sąsiadów, że po prostu nie mają z przyczyn obiektywnych innych źródeł dostawy ropy czy innych surowców, no zrobił to w miarę świadomie i to robił w ostatnich latach. Dlatego ja bym tu Viktora Orbana w żaden sposób nie usprawiedliwiał. Jednak dostrzegałbym bym pewne niebezpieczeństwo w takim ślepym sojuszu z Viktorem Orbanem. Bo ja tylko przypomnę, że kiedy to Polska taka zachwycona tym, że wreszcie mamy przyjaciela w Europie, który rozumie nasze rozterki i z Węgrami szliśmy za pan brat, ile razy Viktor Orban na ostatniej prostej sam dogadywał się z Brukselą, zostawiając Polskę trochę na lodzie i efektem było tego, że byliśmy no niestety takim, bym powiedział, wręcz obiektem drwin ze strony całej Europy, no bo Orban załatwił co chciał, a my jak zwykle z ułańską fantazją brnęliśmy w spory z Brukselą i to nam nigdy, no, nie powiem, że nigdy, ale często nam to szkodziło. Więc może czas już się wyleczyć z tej naiwności. Przepraszam, czas już się wyleczyć z tej naiwności.
Tutaj warto może dodać, że nie tylko chodzi o kwestie energetyczne, kiedy był już, powiedzmy językiem młodzieżowym, ban na Władimira Putina znacznie dalej, zanim wybuchła wojna ukraińsko-rosyjska. Orban był jednym z tych, który chętnie przyjmował Władimira Putina w Budapeszcie, pokazywał, że potrafi balansować między właśnie Brukselą, a Moskwą. Tylko czy to jest balansowanie, czy to jest niestety takie niebezpieczne chwianie, z którego dla europejskiej architektury bezpieczeństwa wynika raczej więcej złego niż dobrego, Jarosław Kucek?
No ja teraz czytam bardzo ciekawą książkę o sowieckiej wywiadzie wojskowym GRU. Jedną z metod werbowania, zresztą pewnie dotyczy to służb specjalnych wszystkich krajów, było stwarzanie wrażenia potencjalnemu agentowi, którego chcemy zwerbować, stwarzania wrażenia, że my jesteśmy jednej krwi, my jesteśmy tacy sami i jesteśmy przyjaciółmi. I myślę, że Viktor Orban dał się zwieść Putinowi, temu, że Węgry są ważnym partnerem dla Rosji. Myślę, że trochę wychodzi jednak ten kompleks małego kraju, choć wielkiego narodu. I myślę, że po prostu Putin ograł Orbana, a Orban w tej chwili już za bardzo wyjścia nie ma. Jest oczywiście jeszcze jedna możliwość, że Orban po prostu lubi Putina i chce być jak Putin, co oznaczałoby już kompletną kompromitację i no niestety konieczność zamknięcia jakichkolwiek sensownych relacji z tym politykiem.
Co na to powiedział Wiesław Ratajczak, a może inaczej, czy jest w ogóle jakikolwiek cień szansy do powrotu, jak zwrócił uwagę pan mecenas, nie do końca może lojalnego, ale jednak stabilnego sojuszu Grupy Wyszehradzkiej, która w tej czwórce, powiedzmy, stanowiła dość dużą siłę w Brukseli. Widać, że w chwili obecnej WIFOR praktycznie w ogóle nie działa właśnie ze względu na Węgry. Także to jest także osłabienie tej grupy centralnoeuropejskich państw. Co musiałoby się stać, panie profesorze, by móc do przynajmniej zrębów tej współpracy powrócić? Czy w ogóle jest na to szansa?
Szansa w moim przekonaniu jest, ale to rzeczywiście wymaga bardzo długiego czasu i bardzo poważnych posunięć. No, powrócę jeszcze raz do tej kwestii, no jednak zasadniczej, do tej kwestii surowców energetycznych. No, patrzymy na geografię Europy i no, doprawdy to nie jest tylko sympatia premiera Włoch wobec władz Rosji, ale po prostu niestety bardzo smutna konieczność. South Stream jest tym projektem, który uzależnił Węgry od Rosji i niestety odwrócenie tego porządku jest ogromnie trudne, chociażby z tego banalnego powodu, że Węgry nie mają dostępu do morza, nie mogą...
Chciałby to odwrócić, panie profesorze, bo wydaje się, że z tego, co on komunikuje, on by wcale nie chciał tego odwrócenia.
Wiadomo, jak wygląda język polityki. Znaczy, Węgry pod wodzą premiera Orbana stosują taką retorykę również po to, żeby, jak sądzę, zmobilizować opinię europejską i te kręgi, które decydują o przepływach wielkiego kapitału, o tych decyzjach strategicznych do sformułowania rozsądnej, dającej się w pewnej perspektywie czasu zrealizować polityki energetycznej właśnie wobec Węgier. Projekt Nabucco był projektem genialnym, gdy dzisiaj na niego patrzymy z perspektywy wojennej. No, to, że się go nie udało zrealizować, no, doprowadziło Węgry do takiej właśnie pozycji. Ja bym nie wchodził w taką psychologię, domyślał się intencji Orbana czy jego sympatii i tak dalej. To patrzę po prostu na twarde okoliczności, te związane z dostawami gazu, te związane z mniejszością węgierską poza granicami Węgier. No i niestety te okoliczności w jakimś stopniu determinują politykę Budapesztu. To nie jest taka polityka, jakiej byśmy oczekiwali. Też bym nie przesadzał w takiej opinii, że Węgry mają tendencję do odstępowania od sojuszu. Gdyby przeanalizować, to pewnie poważniejszym ciosem wobec jedności Grupy Wyszehradzkiej było na przykład to, jak zachowywała się pani premier Kopacz wobec kryzysu migracyjnego, tak, podczas którego to jednak Polska zerwała jedność Grupy Wyszehradzkiej wobec bardzo zdecydowanego stanowiska Węgier.
Tak jest. Proszę Państwa, będziemy do tego tematu na pewno wracać. To, co dzieje się w Europie Środkowej jako żywo przekłada się na politykę Rzeczpospolitej. A teraz w części trzeciej polecimy do Kataru i porozmawiamy o piłce nożnej. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, Wiesław Bratajczak, Jarosław Pucek. Proszę Państwa, no najważniejsze wydarzenie sportowe poza olimpiadą letnią i zimową, czyli Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze, rozpoczynają się. Dwa pytania. Pierwsze pytanie o możliwości sportowe polskiej drużyny narodowej. Czy Czesławowi Michniewiczowi uda się wypełnić marzenia? Drugie pytanie o politykę związaną z tymi mistrzostwami. Niemiecka telewizja CDF opublikowała taki mocny reportaż wskazujący na ogromną skalę korupcji. No, korupcja w piłce nożnej to nie jest rzecz nowa i chyba nikogo specjalnie nie szokuje, ale zdaje się, że Katar, przynajmniej tak się przypuszcza, przebił wszystkie możliwe, najgorsze praktyki. Wpierw jednak sprawa sportowa. Jarosław Pucek, jak przewiduje pan wynik polskiej drużyny?
No ja zawsze drużynom, którym kibicuję, zawsze obstawiam wyniki 3-0 w każdym meczu, wychodząc z założenia, że kibic nie musi być bardzo racjonalny, ponieważ nie jesteśmy specjami od piłki nożnej i nie bierzemy pieniędzy za to, żeby się na tym znać. W związku z czym możemy sobie pozwolić na nieco więcej swobody i fantazji. Natomiast no, Czesław Michniewicz wprowadził nas w taką atmosferę pogodzenia się z tym, że polska reprezentacja będzie grała bardzo brzydko, ale za to będzie się starała grać bardzo skutecznie, to znaczy może nie będzie grała pięknego futbolu, ale może będziemy zdobywać punkty. No mam nadzieję, że tak będzie, bo jeżeli będziemy grać tak brzydko, jak teraz graliśmy, przynajmniej ostatnie mecze, a nie będziemy zdobywać punktów, no to myślę, że trener Czesław Michniewicz bardzo szybko pożegna się z ławką selekcjonera i nikt nie będzie zdziwiony. Natomiast no, pamiętajmy, że na tych mistrzostwach to będzie ostatni wielki turniej pokolenia piłkarzy takich jak Robert Lewandowski. Są to piłkarze wybitni i są to piłkarze, które myślę, że czekają też wreszcie na taki turniej, na którym mogliby pokazać, że są czymś więcej niż tylko pojedynczymi dobrymi graczami w mocnych klubach. Myślę, że to doświadczenie i ta ambicja w połączeniu z jakąś być może genialną, choć bardzo brzydką taktyką Czesława Michniewicza przyniesie nam sukces.
No z pewnością jest to bardzo ważne wydarzenie sportowe właśnie dla Roberta Lewandowskiego, a dla kibiców piłki nożnej jest także pytanie o następców, prawda, tych wybitnych piłkarzy. Jakkolwiek piłka nożna to nie jest gra indywidualna, to jest gra zespołowa i być może to może być pewną niewielką dawką niepokoju, bo nie chcę tutaj optymizmu Jarosława Pucka burzyć. Wiesław Ratajczak, jak pan przewiduje wyniki polskiej drużyny?
To oczywiście pytanie, które wykracza poza moje kompetencje. Mogę jedynie wyrazić swoje marzenia czy swoje oczekiwania wobec drużyny, która przecież składa się z graczy wybitnych. Tak pół żartem, pół serio powiem, że w telewizji włoskiej wysłuchiwałem dyskusji ekspertów, ekspertów tym razem od piłki nożnej, którzy twierdzili, że no właściwie to i tak te mistrzostwa wygra Liga Włoska, ponieważ w bardzo wielu reprezentacjach grają wybitni zawodnicy z Serie A, w tym oczywiście Polacy. Ufam więc, że chociażby ci zawodnicy, czego chociażby Krzysztof Piątek jest świetnym przykładem, znakomicie pokażą się na mistrzostwach. To jest chyba ten poważny problem, wykorzystując moje niewielkie kompetencje w tej dziedzinie powiem, że no ciągle nie udało nam się zbudować poważnej ligi w Polsce i zawodnicy, którzy tworzą reprezentacje, no, spotykają się na zgrupowaniach kadry, trenują z sobą niewiele, znają się z boiska dość słabo i pewnie do momentu, kiedy przynajmniej kilka polskich klubów nie będzie w stanie doprowadzić do wyrównanej rywalizacji z klubami innych krajów europejskich, będzie nam reprezentację budować ogromnie trudno.
Panie profesorze, skoro zaczął pan narzekać, to narzekajmy zatem na ten Katar. Czy rzeczywiście będą to, czy tłem tych mistrzostw nie jest jednak wstyd? Chociażby Zbigniew Boniek, który nie pojechał świadomie do Kataru, no są, dał do zrozumienia, nie powiedział tego wprost, z jakich powodów tam nie pojechał. Czy coś się jednak niedobrego dzieje w organizacji tych mistrzostw w ogóle jako fenomenie?
Oczywiście, że dzieje się wiele niedobrego, ale ja bym mówiąc o wstydzie, no przypomniał to, co wstydem było jednak chyba być słabo manifestowanym, czyli miejsce organizacji poprzedniej imprezy futbolowej, czyli Mistrzostw Świata w Moskwie w roku 2018. Dzisiaj przecież wiemy, że to był kraj, który już prowadził wojnę z Ukrainą. Pamiętamy, że pojawiła się wówczas sugestia po zestrzeleniu samolotu malezyjskich linii lotniczych, by odebrać prawo organizacji Mistrzostw Świata Rosji. I co? I nic. Mówimy o tym w przededniu następnych mistrzostw, które organizacja
jak jest związana z podobnymi wątpliwościami. Czy rzeczywiście jest jakaś zła pasa wpierw ta Rosja, którą tu przypomniał nam słusznie profesor Ratajczak, teraz Katar, czy może być normalnie w światowej piłce nożnej? Czy doczekamy się, że to będzie rzeczywiście prawdziwe święto sportowe poza tą brudną polityką i korupcją?
Nie, niestety nie, panie redaktorze, ponieważ Międzynarodowa Unia Piłkarska czy też Światowa Federacja to są dwie najbardziej skompromitowane organizacje sportowe na świecie. Najbardziej skorumpowane, skompromitowane. Nie ma tu grama zaufania. To znaczy my wszyscy wiemy, że każda ta decyzja ostatnia, jaka była podejmowana w tle korupcyjnym. Ja przypomnę też, że i Ruch Olimpijski przeżywa podobny kryzys, no przecież igrzyska niedawno odbywały się w Soczi i tak dalej, i tak dalej. No tych kompromitacji można by wymieniać i Katar jest jedną z nich. Od dawna wiemy, że to nic nie miało wspólnego z normalną rywalizacją. No dość powiedzieć, że raport czterech kandydatów, którzy byli na ostatniej prostej do organizacji Mistrzostw Świata, który został sporządzony dla Światowej Federacji, obejmował trzy oceny pozytywne i jedną negatywną. Jak możecie się łatwo Państwo domyślić, tą ocenę negatywną miał Katar, a więc tuż przed podjęciem decyzji FIFA wiedziała, że ten kraj z wielu powodów nie jest gotowy i nie powinien być organizatorem najważniejszej imprezy piłkarskiej na świecie, a jednak nią został. Nie ma żadnego dobrego słowa, które można by powiedzieć o światowych władzach piłki nożnej, też europejskich władzach piłki nożnej. Kuriozum jest masa. No, sam fakt, że w Europejskiej Unii Piłkarskiej są kraje takie jak Azerbejdżan, gdzie sam byłem na meczu Lecha Poznań w Baku, w Azerbejdżanie, co jest jakby jakimś już w ogóle kuriozum, ale to jest jedno z najmniejszych absurdów. ten świat jest toczony korupcją. Sport niestety skomercjalizował się w najgorszym, wynaturzonym sposób. Ten sport taki, bym powiedział, na najwyższym poziomie. Trwa nieustanny wyścig chemiczny i biologiczny, jak oszukać służby antydopingowe i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym nie mam przyjemności z oglądania tych mistrzostw. Nie potrafię sobie wzbudzić żadnej atmosfery, kiedy za oknem pada śnieg, a ja mam usiąść do oglądania mundialu, to jest chore. No ale tych absurdów myślę, że każdy z nas potrafi wymienić wiele.
Pozostaje być może jest, bo ja podzielam tą waszą krytykę, ale może podprowadzę was pod takie pytanie, czy nie sądzicie, że jest pewnego rodzaju masa krytyczna tych wszystkich zjawisk, które wymieniliście od polityki poprzez korupcję, poprzez czasami zwykłe absurdy, jak chociażby to, że mundial dzieje się na przełomie listopada i grudnia. To rzeczywiście jest historyczny adwentowy mundial, można by powiedzieć. I czy to nie spowoduje, że wreszcie no ktoś powie stop, tak? Nie jeden ktoś, ale wielu powie stop, musimy coś zmienić, musimy coś zrobić.
No jeżeli moje zdanie kogoś interesuje, to ja tu jestem skrajnym pesymistą, dlatego że cały układ, który jest stworzony wokół piłki, premiuje właśnie takie zachowania. No naprawdę, osoba Gianniego Infantino, który wychodzi na konferencję prasową wczoraj i mówi, że on rozumie wszystkie osoby dyskryminowane, bo on był dyskryminowany w szkole podstawowej, bo był rudy, kiedy jeszcze dzisiaj jest łysy, a dodatkowo wydaje się, że jest niespełna rozumu, nie ma tutaj jakby, ja od lat obserwuję ten świat.
Pan nadziei nie ma, a nie, czy profesor Wiesław ma nadzieję, czy też nadziei nie ma?
No ja myślę o Światowej Federacji w kategoriach wielkiej, przebogatej korporacji. Czy takie korporacje mogą się z własnej woli zmieniać? Jaki nacisk polityczny, medialny musiałby być tu zastosowany? No jestem pełen obaw, zwłaszcza, że zobaczmy, że w przypadku tej korporacji, tego wielkiego światowego przedsięwzięcia gospodarczego, jakim jest federacja, no mamy do czynienia także z synergią innych wielkich organizmów finansowych, które żyją z reklam, żyją ze sponsoringu. To jest potężny, być może najpotężniejszy biznes na tym globie. Czy można na ludzi, którzy takim potężnym interesem zarządzają, w jakiś sposób wpłynąć? Myślę, że państwa są tutaj jednak bezradne.
Czyli proszę państwa, pozostaje nam tylko i wyłącznie skupić się na aspektach sportowych, na pięknie piłki nożnej, którą warto, to piękno warto odkrywać, warto się w to wciągać i jako osoba niegdyś niewciągnięta mogę być takim właśnie trochę neofitą piłkarskim, który też do tego państwa zachęca. Słuchajcie, kanoniczne pytanie musi paść. Co między tymi piłkarskimi zmaganiami polecacie do czytania? Jarosław Pucek?
Ja mam kilka takich pozycji do przerobienia, dlatego że, i tutaj może zareklamuję, jestem słuchaczem pierwszego roku studium filozoficzno-teologicznego u poznańskich dominikanów i mam tam kilka pozycji, które nawet wykładowcy polecają dla własnej lektury, między innymi Leszka Kołakowskiego, do którego chętnie wrócę. Bodajże, nie wiem, czy teraz dobrze podam tytuł, panowie na pewno wiecie lepiej, Jezus utracony. To jest ta pozycja, której w tej chwili poszukuję i która już do mnie...
Jezus ośmieszony.
Tak, i która do mnie jedzie już drogą pocztową, już niedługo powinienem ją mieć i zaraz do niej zasiadam.
Książka jest absolutnie znakomita i opublikowana już po śmierci Leszka Kołakowskiego.
A dodaję, że jest to filozof, który wcale nie, przez całe życie nie powiedział i jakby nie pogodził się z chrześcijaństwem, więc jakby z takiej perspektywy zupełnie bym powiedział, no jeśli nie laickiej, to takiej, no... może niezaangażowanej.
Mądrościowo poszukującej, ale to jest rzeczywiście książka, która która robi olbrzymie wrażenie na wszystkich, których znam, którzy ją czytali. Dziękuję za to polecenie. Wiesławie, co ty masz w tym tygodniu dla naszych słuchaczy?
Użyję tej formuły, której przed chwilą pan redaktor użył. Mądrościowo poszukująca jest poezja Wojciecha Kasa. Przyznaję, że może z drobnym opóźnieniem, ale sięgnąłem po duży tom, bo to zbiór wierszy z 25 lat, od roku 1996 do 2021 powstawały wiersze i poematy zawarte w książce Kamyk metafizyczny Wojciecha Kasa. Przyznaję, że dla mnie, a myślę, że też dla bardzo wielu czytelników tej książki, to jest taka chwila oddechu, spojrzenia na rzeczywistość w jej takich najgłębszych, najbardziej podstawowych wymiarach, na świat, który jest światem pięknym, który jest światem ze swoją tajemnicą, ze swoją świętością. To jest wyjątkowa poezja, tworzona przez Wojciecha Kasa, który jest kustoszem Muzeum Gałczyńskiego w Leśniczówce Pranie. Być może z tej perspektywy, z perspektywy miejsca poezji, miejsca otoczonego naturą, łatwiej jest właśnie ponad tymi współczesnymi niepokojami sięgać do tego, co jest istotną treścią ludzkiego życia. Przepiękna poezja i taka, powiedziałbym, już wypróbowana. To wiele dziesięcioleci publikowania wierszy, publikowania tomów przez poetę, Wojciech, który przecież nie jest, Wojciech Kas.
Musimy kończyć. Bardzo, bardzo dziękuję wam za te filozoficzno-poetyckie polecenia. W międzyczasie jeszcze, Jarku, ty mówiłeś o tej książce o GRU, bo to jest też ciekawa pozycja. Może byś tylko tytuł przypomniał w trakcie. W pierwszej części, zdaje się, padła ta propozycja.
Tak, to jest pozycja bodajże Wiktora Suworowa, GRU, taki zdaje się ma tytuł.
Czyli klasyk.
Klasyk. Bardzo ciekawe napisana, jeżeli się pominie te pierwsze 100 stron, gdzie on opisuje strukturę armii radzieckiej, która jest dla mnie zupełnie nieinteresująca, to potem odkrywa wiele ciekawych wątków kuchni szpiegowskiej, którą gdzieś tam możemy przeczytać w książkach, ale też bardzo ciekawie opowiada o rzeczach, które...
Dopytałem o to, proszę państwa, bo to jest jednak magazyn polityczny, więc poza filozofią i poezją coś politycznego musi być, a o polityce i nie tylko rozmawiali ze mną dzisiaj Jarosław Płucek. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Uszanowanie dla państwa.
I Wiesław Ratajczak, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Dobrego tygodnia życzę.
I ja się państwu kłaniam, życząc również dobrego tygodnia. Dobranoc państwu. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.